że mamy połączenie z kolejnym gościem, a tak naprawdę to już stały cykl na antenie Radia Wnet. Jest z nami Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, podróżnik, dokumentalista, autor wielu książek reportażowych, także korespondent wojenny i korespondent Radia Wnet w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
My co tydzień opowiadamy słuchaczom Radia Wnet o dynamice, jaką przybierają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jednak może zacznijmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i od tego, jak media amerykańskie, ale także politycy reagują na całą sytuację i jak ją komentują.
No, w tym momencie tak naprawdę sytuacja jest cały czas bardzo napięta, bo nie wiemy, jaka będzie ostateczna odpowiedź Izraela na irański atak rakietowy, który miał miejsce, i atak z wykorzystaniem dronów, który miał miejsce w miniony weekend. Amerykańska administracja jasno oświadczyła, że Ameryka, Biały Dom, nie weźmie udziału w żadnych działaniach odwetowych Tel Awiwu wymierzonych w Izrael. Natomiast już w tym momencie nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja jest politycznie niezwykle trudna dla obecnej amerykańskiej administracji i jest pewnego rodzaju porażką bliskowschodniej polityki urzędującego prezydenta Joe Bidena. Warto zauważyć, że Joe Biden, obejmując urząd prezydenta, miał w planach powrót do porozumienia nuklearnego z Iranem, z którego swego czasu wystąpił Donald Trump. Ponadto miała się stabilizować sytuacja wokół Izraela. Przypomnijmy, że miał przecież zostać podpisany przełomowy, historyczny układ izraelsko-saudyjski, do czego oczywiście nie doszło w wyniku ataku terrorystycznego Hamasu na początku października. No i te wszystkie działania miały doprowadzić do tego, że Amerykanie będą mogli wycofać się z regionu Bliskiego Wschodu. Regionu, który okazał się dla Stanów Zjednoczonych prawdziwym przekleństwem w ciągu ostatnich dwóch dekad, który doprowadził do uwikłania Stanów Zjednoczonych w niekończące się wojny i który doprowadził do tego, że dzisiaj w Ameryce tak mocne, tak głośne są ci politycy i te głosy, które nawołują do tego, że Ameryka prowadziła zdecydowanie bardziej ograniczoną politykę międzynarodową. To są wręcz wezwania do izolacjonizmu, do wycofania się z oddziaływania na globalną społeczność. A zatem Bliski Wschód miał wreszcie stać się do pewnego stopnia spokojny. Tak się oczywiście nie stało. Tutaj mamy dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, dalsza eskalacja konfliktu, jeżeli ona nastąpi, może zmusić Stany Zjednoczone do działania, a przecież Biały Dom chciał się w swojej polityce międzynarodowej skupić po pierwsze na konfrontacji z Chinami, po drugie na odstraszaniu Rosji. No, uwikłanie się w kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie spowoduje, że amerykańskie siły zostaną jeszcze bardziej rozproszone. Tutaj warto zauważyć, że nawet w momencie swojej największej potęgi na przełomie XX i XXI wieku, w pierwszej dekadzie XXI wieku, Stany Zjednoczone w swojej strategii zakładały możliwość prowadzenia działań zbrojnych na maksymalnie dwóch teatrach wojennych w walce ze zdecydowanie słabszymi przeciwnikami, wtedy określanymi jako państwa bandyckie, na przykład z Iranem i Koreą Północną. I co więcej, zakładano, że takie konflikty mogłyby raczej następować po sobie, a nie w sposób symultaniczny. Tymczasem dzisiaj okazuje się, że amerykańscy strategzy muszą liczyć się z perspektywą konfliktu, który będzie obejmował zarówno Europę, Azję Wschodnią, basen zachodniego Pacyfiku i potencjalnie Bliski Wschód. I mówimy tu już nie o konfrontacji z państwami o znacznie słabszym potencjale, ale o konfrontacji z państwami aspirującymi do roli globalnych mocarstw. To jest ta oczywiście wizja, którą ja kreślę, jest wizją w pewnym sensie apokaliptyczną, no ale to są dzisiejsze dylematy bezpieczeństwa, przed jakimi stają Stany Zjednoczone. Jak rozdysponować swoje ograniczone zasoby w przypadku rozlewającego się konfliktu globalnego. I w tej układance zabezpieczenie, ustabilizowanie Bliskiego Wschodu było jednym z kluczowych elementów. Dzisiaj sytuacja jest tam najpoważniejsza od, myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, przynajmniej kilku dekad. Stąd też z jednej strony Stany Zjednoczone mówią, że nie będą angażowały się w żadne działania odwetowe ze strony Izraela, z drugiej strony być może zostaną do tego zmuszone. Tutaj myślę, warto w tym kontekście przytoczyć opinię cenionego amerykańskiego analityka Andrew Michty, który napisał, że niestety atak Iranu na Izrael pokazuje klęskę dotychczasowej amerykańskiej strategii odstraszania, ponieważ pokazuje, że po prostu państwa, które dążą do konfrontacji, w istocie coraz mniej w swoich kalkulacjach politycznych uwzględniają potencjalne działania Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście już sam fakt irańskiego ataku pokazuje słabość Ameryki. I to bez względu na to, jak dalej sytuacja się rozwinie. Pokazuje, że Teheran, pomimo ostrzeżeń płynących z Waszyngtonu, zdecydował się po prostu na to uderzenie. I to jakby już w tym punkcie wyjścia podważa amerykańską zdolność do odstraszania państw, które potencjalnie będą chciały prowadzić bardzo agresywną politykę, w tym politykę z użyciem siły. Osłabia to również wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika, który jest w stanie odpowiedzieć na tego typu działania. Andrew Michta w swoim komentarzu wzywa do przemyślenia tej strategii odstraszania, do większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że no niestety słowa, które nie mają pokrycia w tych bardzo konkretnych działaniach politycznych i wzmocnianiu potencjału militarnego, a czasami podejmowaniu działań militarnych, po prostu stają się zupełnie puste i zamiast odstraszać, w swej istocie zachęcają państwa agresywne, państwa podważające pozycję Stanów Zjednoczonych i całego NATO do tych bardzo agresywnych działań. Natomiast sam Joe Biden w tym momencie zdaje sobie sprawę, że konflikt bliskowschodni bardzo osłabia jego wewnętrzną pozycję polityczną i osłabia jego szanse na reelekcję. Tutaj warto zauważyć, że przecież już od października przez Stany Zjednoczone przetaczają się fale propalestyńskich demonstracji. Co więcej, wyborcy lewicujący, tak jak się określa w Stanach, wyborcy progresywni, przede wszystkim młodzi ludzie, przede wszystkim studenci z wielkich kampusów, stają się coraz bardziej niechętni Bidenowi, oskarżając go, że po prostu wspiera on działania Izraela przeciwko ludności cywilnej w Strefie Gazy. Tutaj nawet pojawiają się czasami takie określenia jak ludobójca Joe, sugerujące, że Joe Biden jest odpowiedzialny za domniemane, zdaniem tych protestujących, ludobójstwo dokonywane przez Izrael w Strefie Gazy. Podobnie ogromne rozczarowanie panuje wśród, o czym już rozmawialiśmy na antenie na Radia Wnet, wśród wyborców muzułmańskich, co pokazały wyniki prawyborów w takich stanach jak chociażby Michigan, którzy czują się po prostu opuszczeni przez prezydenta Joe Bidena. Także już sam fakt popierania przez Biały Dom Izraela powoduje, że szanse Joe Bidena na reelekcję słabną. No a tymczasem w tym momencie znalazł się on na kolejnym rozdrożu. Żeby jeszcze bardziej skomplikować obraz tej sytuacji, okazuje się, że instrumenty oddziaływania Białego Domu na Tel Awiw są bardzo ograniczone. Tutaj myślę, że warto też przywołać sytuację z początku, z przełomu roku 19 i 20, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na zabicie generała Gassema Soleimaniego, czyli dowódcę irańskich służb specjalnych Al-Quds, człowieka, który był jednym z najbardziej wpływowych irańskich dowódców na Bliskim Wschodzie, odpowiedzialnym za tworzenie całej architektury, strategii irańskiej w tym rejonie świata. Waszyngton zdecydował się na jego zabicie. Iran odpowiedział atakami, bardzo ograniczonymi atakami rakietowymi na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Zresztą ja nawet miałem w zeszłym tygodniu okazję rozmawiać z moim kolegą, który jest weteranem amerykańskich zielonych beretów, który był wtedy w Iraku, w jednej z baz, która została zaatakowana przez Iran. Co ciekawe, on twierdził, że w jego ocenie ten atak był przez Iran tak skonstruowany, żeby nie zadać jakichś poważnych szkód i że Iran chciał zamanifestować, że dokonuje odwetu, natomiast celem nie było zabicie dużej ilości amerykańskich żołnierzy. W ocenie tego żołnierza, z którym ja rozmawiałem, te rakiety uderzyły jednak w cele znajdujące się na obrzeżach samej bazy, a gdyby Iran chciał faktycznie dokonać ogromnych zniszczeń, to wtedy miałby taką możliwość. Ja słuchając tej jego opowieści dotyczącej roku 2020, no jak żywo widziałem odwoływałem się do tego, co wydarzyło się w miniony weekend, jeżeli chodzi o irański atak na Izrael. Tutaj też analitycy wskazują, że prawdopodobnie celem Iranu nie było dokonanie ogromnych zniszczeń, nie było zabicie dużej ilości ludzi. Ten atak został tak skonstruowany, żeby wysłać jasny sygnał, że Iran podejmuje działania odwetowe, ale jednocześnie, żeby nie doprowadzić do dalszej eskalacji, taka trochę taktyka eskalacji przez deeskalację. Odpowiadamy, eskalujemy, ale w tak ograniczonym zakresie, żeby druga strona uznała, że nie warto jest tę spiralę eskalacyjną nakręcać. Kłopot polega na tym, że w 2020 roku Stany Zjednoczone w pełni kontrolowały sytuację. Po tym irańskim ataku rakietowym zdecydowały, że nie podejmą żadnych innych działań. Rachunki w pewnym sensie zostały wyrównane. USA zabiło Soleimaniego, Iran odpowiedział, zachował twarz, co jest niezwykle ważne w polityce międzynarodowej. Sprawa została zakończona, pomimo tego, że wtedy też pojawiały się głosy, że te działania Stanów Zjednoczonych z kolei mogą doprowadzić do konfliktu na pełną skalę z Iranem. Dzisiaj sytuacja jest o tyle trudniejsza, że decyzję podejmuje Tel Awiw. A jak widać, Biały Dom na działania premiera Netanyahu wpływ ma dosyć ograniczony.
No właśnie, poruszyłeś tutaj kilka bardzo, bardzo ważnych wątków. No, z jednej strony tutaj część osób wskazuje, że ten atak Iranu, on miał być tylko taką odpowiedzią, bo musiał Iran odpowiedzieć na ataki, czy na wcześniejsze ataki na Damaszek, ale nie taką, aby wymusić jakieś wielkie działanie odwetowe ze strony Izraela, że powiedział, obronił jakoś swoją twarz. Z drugiej strony teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak odpowie i czy Izrael odpowie i czy dojdzie do dalszej eskalacji. To, o czym ty wspomniałeś, czyli pokazanie zachwiania pewnej pozycji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, to też niestety jest bardzo zły znak dla Polski, bo przecież my swoje sojusze opieramy głównie o Stany Zjednoczone, o Pakt Północnoatlantycki. Prezydent Andrzej Duda poleci w najbliższy wtorek do Nowego Jorku. Wiemy, że spotka się z sekretarzem generalnym ONZ, z Antonio Guterresem, ale czy wiadomo już, czy będzie jakieś spotkanie z Donaldem Trumpem? Bo to są pytania, które u nas zadają sobie wszyscy dziennikarze.
No tak, takie pogłoski rzeczywiście się pojawiają, że nasz prezydent spotka się z Donaldem Trumpem. Jeżeli do tego dojdzie, to w mojej ocenie będzie to niezwykle dobra i jakby ważna decyzja, ponieważ realnie trzeba się liczyć z tym, że Donald Trump zostanie ponownie gospodarzem gabinetu owalnego. Oczywiście sytuacja jest jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię kampanii wyborczej, bardzo dynamiczna. Ja osobiście stoję na stanowisku, że do samego końca nie będziemy wiedzieli, kto wygra ten wyborczy wyścig, że to się wszystko rozstrzygnie. Zresztą jak wcześniejszych wyborach w tych tak zwanych swing states, czyli stanach wahających się, że tutaj różnice będą liczone w setkach, może dziesiątkach tysięcy głosów, że tu nie będzie miażdżącej przewagi żadnego z kandydatów. Przynajmniej tak na razie to wygląda. No ale z taką możliwością ponownej prezydentury Donalda Trumpa trzeba się liczyć i dlatego trzeba budować kanały komunikacji z potencjalną nową amerykańską administracją. My powinniśmy, w mojej ocenie jako Polska, rozmawiać z każdym, kto rządzi Stanami Zjednoczonymi. Czy to będą demokraci, czy to będą republikanie. Dla nas istotne jest to, żebyśmy mieli tak skonstruowane kanały komunikacji, żebyśmy byli w stanie z każdym rozmawiać. Obstawianie któregokolwiek z, użyję sportowego określenia, zawodników w tym wyścigu jest błędne, bo po prostu, no jak to z zakładami, jak z grami hazardowymi, możemy się pomylić i możemy się przeliczyć. Natomiast jeszcze wracając do sytuacji Polski, niestety rzeczywiście ten atak weekendowy jest w każdym z wariantów jest niestety dla nas niekorzystny. Jeżeli sytuacja będzie eskalowała, to możemy się liczyć z wojną regionalną, z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w rejonie Bliskiego Wschodu, co z kolei wpłynie na zmniejszenie zaangażowania USA w naszym regionie, na potencjalne ograniczanie, czy już w ogóle uniemożliwienie nawet dyskusji o pomocy dla Ukrainy. Tu kolejny w ogóle temat, który może warto poruszyć, że w tym tygodniu będą głosowane w Izbie Reprezentantów pakiety wsparcia, w tym między innymi dla Ukrainy. No ale wojna na Bliskim Wschodzie w ogóle wywróciłaby całą obecną sytuację. Ukraina by zeszła na zdecydowanie dalszy plan. Także to jest wariant bardzo dla nas niekorzystny. W wariancie, w którym jednak Izrael decyduje się na ograniczony odwet, sytuacja się stabilizuje, to jest ten wariant bardziej optymistyczny. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, to o czym pisał Andrew Michta, niestety pozycja Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa odstraszającego państwa agresywne i jako mocarstwa gwarantującego obecny ład światowy i bezpieczeństwo państw członkowskich NATO już osłabła. To są już te straty, które zostały poniesione. No i teraz pytanie, czy i w jaki sposób Stany Zjednoczone byłyby w stanie wzmocnić swój potencjał odstraszania, czy Stany Zjednoczone stać dzisiaj na to, żeby w taki sposób wzmocnić swoją obecność militarną, chociażby w Europie, żeby rzeczywiście takie państwa, jak w naszym przypadku Rosja, zobaczyły, że to odstraszanie, to deterrence, o którym cały czas się rozmawia, to nie jest tylko słowo wydmuszka, tylko że za tym słowem kryje się realna siła militarna, kryją się realne systemy obrony powietrznej, kryją się realne samoloty bojowe, kryją się realni żołnierze. Ja obawiam się, że Stany Zjednoczone nie są na to dzisiaj do końca gotowe. Stany Zjednoczone, jak mówię, coraz bardziej koncentrują się na wewnętrznych problemach, co jest też pokłosiem, jak wspomnieliśmy, dwóch dekad wojen na Bliskim Wschodzie. Są również w coraz większym stopniu skupione no właśnie na trwającej walce politycznej. Także jak mówię, w tym momencie, jeżeli chodzi o dalszy rozwój sytuacji po wydarzeniach z minionego weekendu, mamy tylko dwa scenariusze. Bardzo zły i zły. I niestety dla nas to jest po prostu zła wiadomość.
I niestety tutaj postawimy kropkę, ale będziemy do tych tematów oczywiście wracać. Tomasz Grzywaczewski, korespondent wojenny, publicysta, także dokumentalista, autor wielu książek reportażowych i korespondent Radia Wnet w Stanach Zjednoczonych ze swoim już cotygodniowym cyklem. Bardzo serdecznie, Tomku, dziękuję za komentarz.
Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i dodam tylko, że w mieście, w którym teraz jestem, w Filadelfii, również wczoraj rano odbyły się protesty poparcia dla Palestyny. Zablokowane zostały drogi w centrum miasta, były protesty przed ratuszem, zablokowany został fragment autostrady międzystanowej I-95. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Takie tego typu protesty odbywały się również w innych miejscach, chociażby w Kalifornii czy w Chicago. To właśnie pokazuje, że dzisiaj pewna część Amerykanów, i to tych Amerykanów, którzy są nastawieni progresywnie, lewicowo, jednocześnie jest przeciwko Joe Bidenowi. Także jego sytuacja się komplikuje i nie wątpię, że w Białym Domu, w gabinecie owalnym od kilku dni panuje powszechny, bardzo duży ból głowy.
I tak pewnie jest. Ja może jeszcze dodam, tutaj jak spacerowałam ulicami Barcelony, szczególnie tą chyba najpopularniejszą ulicą La Rambla, no obserwuję to, co ludzie wywieszają ze swoich balkonów, gdzie niegdzie pojawiały się flagi ukraińskie i to jest prawdą, ale było bardzo dużo flag właśnie palestyńskich. Kilka też, no ciężko to nazwać protestami, bo to były małe grupy, ale jakiś taki rodzaj performance'u, happeningu, który zwracał uwagę na sytuację właśnie w Strefie Gazy czy na Zachodnim Brzegu i to zdecydowanie było częstsze niż flagi ukraińskie, więc gdzieś tutaj też ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, tą sytuacją też żyją Hiszpanie, bardziej niż sytuacją w Europie Wschodniej. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, tak naprawdę dwudniowych tutaj. Punktualnie godzina 17 na zegarze, to oznacza, że czas na wiadomości. Jeszcze raz podziękuję. Tomasz Grzywaczewski. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.